I witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku produktowania, w programie, w którym zajmujemy się rzeczami związanymi z tym, jak produkuje się różnego rodzaju rzeczy. Produkty, rzeczy fizyczne oraz software, szeroko pojęty software, aplikacje, strony webowe. Zazwyczaj spotykamy się tutaj razem z Joanną, natomiast Joanna niestety nie mogła wziąć udziału w tym odcinku, więc poprowadzę go w samotności, ale przygotowałem dla Was kilka ciekawych rzeczy i mam nadzieję, trzymam kciuki, że wciąż znajdzie się tu coś dla Was wartościowego. Muszę sobie otworzyć Figmę, najlepszy program do robienia prototypów, makiet, rysunków, notatek i znaleźć tutaj wykres dzisiejszego odcinka. Okej. Zapisałem sobie, żeby zacząć od tego, że wciąż trwa kryzys i wirus wciąż rozprzestrzenia się i zbiera żniwo, ale też, że trochę nudno robi się rozmawiając wciąż o wirusie, to znaczy wszystkie takie ważniejsze tematy, jakie zostały już poruszone, to myślę, że wyczerpały to, co na temat wirusa, ekonomii, tego, w jakiej sytuacji się wszyscy znaleźliśmy, to, co można było powiedzieć na ten temat. Myślę, że trzeba trochę pogodzić się z tym, że on jest i przyzwyczajać się do życia w wirusie. Ciekawa rzecz pojawiła się, natomiast dzisiaj przeczytałem artykuł o Zoom Tieringu. Co to było? Znajdźmy to. Potraktujmy to jako mały live i znajdźmy ten Zoom Tiering. Czy Zoom Tire, tak. Czyli efekt tego, że ludzie korzystając z Zooma są strasznie przemęczeni. I wygląda na to, że staje się to takim sygnałem zmęczenia w ogóle z spotkań online'owych, braku tego kontaktu i załatwiania wszystkiego w online. To taka ciekawostka. Okej, ale to jest mała dygresja, bo na planie naszego odcinka są również tematy niezwiązane z kryzysem lub poniekąd związane z kryzysem. Na przykład jedna ciekawa obserwacja, jaką przeprowadziłem w zeszłym tygodniu, polega na tym, że wszyscy się czegoś starają nauczyć w tej kwarantannie, a być może da się nawet powiedzieć więcej. Jest taka lekka nagonka na to, żeby uczyć się, poszerzać kompetencje, że to jest taki czas na to, żeby zainwestować w siebie, bo skoro nie jeździmy do pracy i siedzimy w domu, to na pewno mamy wiele, wiele, wiele energii, zasobów na to, żeby się rozwijać i dokształcać i pogłębiać te kompetencje. Natomiast wiąże się z tym również obserwowalna w internetowych memach taka reakcja, że ludzie są totalnie nieprzygotowani do tego i wpadają w lekką depresję związaną z tym, że nawet w czasie takiego kryzysu oczekuje się od nich jednak podejmowania wysiłku i wychodzenia naprzeciwko temu, co się dzieje, a nie po prostu schowania się w swoim domku pod kocykiem, żeby przeczekać tą tragedię. Więc to jest ciekawe, że z jednej strony te wszystkie firmy oferujące szkolenia, ale nie tylko, bo też wiele osób, które mają w sobie na tyle motywacji i energii, żeby coś przygotować, bombardują nas ogłoszeniami o tym, że te szkolenia się odbywają, już można wziąć w nich udział i jestem wielkim fanem tego, że ludzie zaczynają publikować swoje własne kursy i zajęcia i to jest fajne, że wychodzi to od ludzi, a nie od korporacji i jakichś firm, które próbują zarobić na tym, w sensie głównie kierują się tym, żeby zarobić na tym kasę, a niekoniecznie na tym, żeby przekazać coś swojego personalnego, dostosowanego do realiów jednostki, która gdzieś na przykład w tym zawodzie się porusza. Więc to taka obserwacja, że z jednej strony mamy dużo tych nowych kursów, z drugiej strony jesteśmy przemęczeni tym, co się dzieje wokół nas i z trzeciej strony, jeżeli taka istnieje, jakoś musimy się w tym odnaleźć. a niekoniecznie chcemy. Więc no nic, receptą na wszystkie problemy świata internetowego jest po prostu unikanie social mediów, Instagrama, LinkedIna, Facebooka, skupienie się może na słuchaniu muzyki, czytaniu książek i relaksie po pracy. Dobra, to wydaje mi się jest ważny temat. Natomiast być może trochę zaprzeczając sobie, chciałbym zwrócić uwagę na kilka fajnych rzeczy na końcu odcinka związanych z tym, co akurat w branży UX się pojawiło. Jeżeli należycie do grupy przemęczonych, to wyłączcie ten odcinek przed końcem. Natomiast jeżeli należycie do tej grupy aktywnych albo zainteresowanych tym, co fajnego pojawiło się na naszym rynku, żeby wysłuchać, przeczytać, dowiedzieć się, to zrobimy krótkie podsumowanie na samym końcu. Ok. Rzeczą, która wywarła na mnie duże wrażenie w zeszłym tygodniu, był newsletter Artura Kurasińskiego. I ten newsletter ja dostaję co tydzień, natomiast nie zawsze go czytam. W tym tygodniu tak się wydarzyło, że akurat go otworzyłem. I teraz to jest ważne, zanim jakoś wejdziemy w rozmowę na temat tego artykułu, żebyście wiedzieli, kim jest Artur Kurasiński i w jakim tonie te jego newslettery są pisane. Bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, jakby też ja nie znam Artura dobrze i znam jedyne informacje, jakie mam na jego temat, to są informacje z internetu, z artykułów, z jakichś kampanii crowdfundingowych, które on przeprowadzał, więc wiem, że zajmuje się tworzeniem komiksów, tworzeniem gier planszowych, jest organizatorem Auli Polskiej, największego albo najczęściej odbywającego się wydarzenia poświęconego startupom. Może tu przegiąłem. W każdym razie jest to jedyne takie regularnie odbywające się przez długi czas wydarzenie, które ja kojarzę, gdzie pojawiali się twórcy startupów, ludzie związani ze światem startupowym i VC, którzy się dzielili swoją wiedzą związaną z tym tematem. I warto dodać, że na tych spotkaniach też była darmowa pizza, co jest niewątpliwym, jakby to świadczy o tym, że Artur jest spoko człowiekiem. Skoro nie dość, że organizuje takie fajne spotkania, to jeszcze można się tam poczęstować pizzą. Wow, okej. Więc Artur przez wiele lat, zdaje się, tworzył startupy i to była jakaś jego taka ważna działalność, natomiast ostatnimi laty stał się trochę krytykiem tego całego świata pompowania kasy w pomysły, które nie do końca mają sens, albo nie do końca zwracają się, albo nie do końca społecznie zwracają się, to znaczy może nie wytwarzają do końca wartości odpowiadającej tym inwestycjom. Więc wszystkie jego newslettery sugerowałbym wam, żebyście się zapisali na to, ponieważ najczęściej inspirowane są po prostu aktualnymi wydarzeniami ze świata startupów i technologii, więc dostajecie od razu prasówkę na temat tego, co warto czytać albo co w branży się dzieje. Więc te newslettery są takie dosyć pesymistyczne i mówią raczej o tym, że technologia nas zawodzi i o tym, że kierowana jest nieetycznymi pobudkami albo że nie do końca mamy nad nią kontrolę. To jest stanowisko Artura. Natomiast w newsletterze Artura pojawił się link do artykułu, który mówił o bardzo ciekawej rzeczy, o której akurat wydaje mi się, że warto wspomnieć i z którą ja akurat chciałbym się zgadzać. To znaczy nie wiem na ile pokrywa się ta pozycja, pokrywa się z realną, z rzeczywistością, natomiast bardzo podoba mi się sam koncept, o którym zaraz opowiem. Więc jakbyście otworzyli sobie ten newsletter, to tam wyciągnięte są cytaty z artykułu Marka Andersena, mam nadzieję, że tak to się czyta, który pisze o tym, że nadchodzi taki czas, w którym wszyscy muszą zacząć budować. I ten artykuł jest połączeniem troszeczkę krytyki tego, że w Stanach Zjednoczonych jakiś czas temu zrezygnowano z budowania tej infrastruktury, tej fizycznej infrastruktury, jaką są fabryki, laboratoria, które produkują leki, szczepionki i takie ważne, ale nie nie rzucające się na pierwszy takie instytucje, które nie są zauważalne przez normalnego człowieka, natomiast które są podstawą takiego dobrego rozwoju. To wszystko zostało wyoutsourcowane gdzieś, gdzie jest tańsza siła robocza, albo gdzieś, gdzie sprawniej i szybciej można wybudować taką infrastrukturę. A zaczęto pompować kasę głównie w takie przedsięwzięcia związane z softwarem, albo jakoś, które są powiązane z softwarem, ponieważ łatwo jest zeskalować produkt, który nie jest fizyczny, a zeskalowanie produkcji jakiegoś przedmiotu jest już niezwykle, niezwykle skomplikowane. Często wspomina o tym nasz ulubiony Elon Musk, który opowiadając o budowie Tesli, albo teraz akurat Starshipa, który dzisiaj przeżył wreszcie test. Co to był za test? Komory. Sprawdźmy. Test SN4. Cryogenic Proof Test. Cokolwiek to znaczy. Więc jakby łatwo jest zbudować rakietę według Elona Muska, natomiast ciężko jest zbudować fabrykę do rakiet. Jest to 100 tysiąc razy bardziej złożony proces. Więc w związku z tym, że jest to skomplikowane, że da się to wyoutsourcować gdzieś, gdzie zrobią ci to taniej i być może szybciej i taniej jest to utrzymać, no to cały hardware i cała produkcja wyleciała. Natomiast zostali deweloperzy i została produkcja softu, który łatwo jest potem zeskalować na inne kontynenty i tak dalej. Ale właśnie to, te kilka powodów przyczyniły się do tego, że znaleźliśmy się w sytuacji w tym kryzysie, gdzie łańcuchy dostaw są przerwane, nie ma łatwego dostępu do podstawowych materiałów i nie da się wyprodukować niczego szybko i tutaj musiały działać takie instytucje jak wojsko, jak prywatne firmy, pobierać patent na przykład do tych wentylatorów i samemu wymyślać, jak to budować. W Polsce mamy bardzo fajny ruch związany z produkcją przyłbic i masek ochronnych dla lekarzy. Dużo takich instytucji, takich makersów przestrzeni, gdzie są dostępne maszyny, drukarki 3D i tak dalej. Tam ludzie się zbierali i wciąż zbierają, z tego co się orientuję. Makerspace Kraków to jest jedna z takich instytucji, którą znam, gdzie właśnie intensywnie działa ta produkcja przyłbic ochronnych dla personelu zajmującego się przypadkami z koronawirusem. Więc to jest fajny przykład działalności lokalnej i to jest trochę o tym właśnie, że każdy musi zacząć budować. Jeżeli nie macie maszyny, jeżeli nie macie materiały, to jest dobry moment, żeby zacząć używać ich w celu budowania tego świata powirusowego już teraz, wydaje mi się. Więc wracając do tego artykułu, z jednej strony jest to krytyka tego wcześniejszego świata, że pozbywaliśmy się tej infrastruktury, która okazuje się jest konieczna. To był taki trochę dług zaciągnięty u losu, mam wrażenie, że się pozbywaliśmy tego, a dzisiaj już wiemy, że trzeba to dywersyfikować, czyli część produkcji pewnie można przenieść za granicę albo na inny kontynent, natomiast jakąś podstawową produkcję albo przynajmniej jakiś taki awaryjną produkcję trzeba utrzymywać gdzieś u siebie i jest to po prostu koszt bezpieczeństwa, czy tam jakieś zabezpieczenie. No właśnie, i to jest super, super artykuł, który ostatecznie podsumowuje to w taki sposób, że jedynym sposobem na przetrwanie tego kryzysu i utrzymanie tego legacy, który przekazały nam wcześniejsze pokolenia, jest wrócenie do tej podstawy, czyli budowania, że musimy tą rzeczywistość wokół nas kreować, budować tak, jak potrafimy. Tak powinniśmy się skupiać na tym, żeby na nią jakoś wpływać. I to ma sens, bo tak naprawdę jeżeli wszyscy stracą pracę, to tak naprawdę nie możemy liczyć na to, że zatrudnią nas zagraniczne firmy albo jakieś korporacje, tylko musimy zacząć definiować problemy. I to jest bardzo, w tym sensie jest to bardzo UX-owo-produktowe. Musimy zacząć dobrze obserwować problemy wokół nas, sprawdzać, jakie mamy dostępne rozwiązania i budować te rozwiązania własnymi rękami, ze wsparciem ekspertów, którzy są gdzieś wokół nas, ze wsparciem ludzi, którzy chcą poświęcić się jakiejś misji, którą niesiemy. Więc podlinkuję ten artykuł, jest super, bardzo podoba mi się ten wydźwięk. Artur w swoim newsletterze troszeczkę negatywnie patrzy na to, że trochę ci ludzie, którzy to piszą, sami są odpowiedzialni za to, jak wygląda, ponieważ są to inwestorzy, sami są odpowiedzialni za to, jak wygląda obecny, jak wyglądają obecnie Stany i firmy prosperujące tam. I że nie jest to takie proste powiedzieć ludziom, to budujcie, ponieważ mamy wielką falę osób, które zaprzeczają skuteczności szczepionek, które uważają, że COVID to jest wymysł, które kwestionują obłość naszej planety. Więc z jednej strony, okej, to wszyscy zabierzmy się do budowania, tylko jest też taki problem, że nie do końca zgadzamy się w podstawowych kwestiach. I czy takie społeczeństwo, które ma takie problemy, jeżeli dobrze zrozumiałem, wydźwięk tego newslettera, to jest takie poważne pytanie, czy jesteśmy w stanie współpracować i budować ten nowy świat razem, czy musimy się jakoś podzielić, czy musimy najpierw wyjaśnić te kwestie sporne. Tak, i to była główna myśl tego tygodnia, która za mną gdzieś tam podróżowała. Rzućmy okiem na mój diagram. Diagram mówi, że powinienem wspomnieć jeszcze o grze Artura, która odniosła ogromny sukces na Kickstarterze i nazywa się ona Beyond Humanity Colonies. To jeżeli jesteście zainteresowani takimi projektami, to też możecie znaleźć to na Kickstarterze w internecie. Na pewno jakieś portale wspominają o tej grze. To był głośny temat w ogóle gdzieś w Polski. Polska gra odniosła taki międzynarodowy sukces. No tak, to w zasadzie taka główna myśl, którą wam już przekazałem. Z takich mniejszych rzeczy, a miałem wspomnieć o kursach i różnych fajnych rzeczach, których można nauczyć się od polskich projektantów. Odnajdźmy moje notatki w nocach. Na pewno takim kursem, który długo jest, nie powstał w... Przyczyną powstania tego kursu nie była pandemia, tylko on rzeczywiście już siedzi kilka, niecały rok zdaje się, na DualWeb albo Udemy. Zaraz to odnajdę. Wprowadzenie do UX Natalii Bienias na eduweb.pl. To jest kurs, który można kupić ze zniżką, ponieważ Udemy chyba pierwszy kurs zniżkuje dosyć sporo. I nie wiem, obejrzałem intro i też wiem, że Natalia jest ostrą influencerką instagramową, jeżeli chodzi o projektowanie. Ma za sobą wiele lat doświadczenia, więc na pewno jest to materiał warty przynajmniej tam sprawdzenia w jakimś stopniu. Wiem, że jest z Akshura fajny kurs na Udemy właśnie. Tak. I staje i tam Kamil Wdowczyk, który jest autorem tego kursu, pisze, że kurs zdobywa popularność i ma dużo pozytywnych ocen. Możemy zaraz zerknąć, jak to wygląda w tej chwili. Wdowczyk. Akshur. Akshur 9 od 0, tak nazywa się kurs. Ma ocenę 4, 7 i 17 ocen oraz 123 zapisanych uczestników. Kosztuje około 7 dych, jeżeli macie zniżkę. Ja chyba jeszcze nic nie kupiłem na Udemy, więc ja mam. Ok. Tu się wszystko nagrywa wciąż bardzo dobrze. Tak, więc jeżeli chcecie nauczyć się lepiej Akshura albo chcecie złapać jakiś kurs, to są te dwa źródła. Z tego, co gdzieś widziałem na LinkedInie, to Dorota Rajska, z którą kiedyś, nie bezpośrednio, ale gdzieś tam w tym samym czasie pracowaliśmy w firmie Roche. Dorota Rajska, pamiętam, była świetną specjalistką od UX-u i ona swój kurs również umieściła w internecie i jest dostępny na jej stronie, którą muszę gdzieś odnaleźć. Ale nie widzę jej tutaj, więc... A, jest dobrze. velodame.pl/akademia/UX. To też będzie gdzieś w notatkach, więc spokojnie możecie sobie przeklikać z opisu filmu na YouTubie albo na Anchorze w notatkach do odcinka podcastu. Dobrze. Tu jest jeszcze jedną rzecz, mam zapisaną w notatkach. A propos Akszura, to jest super ważna sprawa, bo ponieważ ja swoje pierwsze kroki w Akszurze stawiałem około 10 lat temu, wydaje mi się. I wtedy kursy wprowadzające prowadził w połączeniu z Agorą, a być może po prostu z Piotrem Królem. Kursy wprowadzające do Akszura były prowadzone przez Michała Dobrowolskiego, który jest świetnym specjalistą Akszura i od czasu do czasu sprzedaje swoje kursy charytatywnie, żeby wesprzeć jakieś inicjatywy, więc jeżeli taką okazję złapiecie, żeby liznąć trochę Akszura, to wtedy koniecznie się na to zapiszcie. Myślę, że nawet dla zaawansowanych użytkowników Michał jest w stanie wydobyć jakieś techniki albo skróty, albo triki po prostu, których będziecie mogli używać na co dzień w swojej pracy. Także to jest na pewno też ważne źródło. To tyle, jeżeli chodzi o kursy i samo doskonalenie się. Natomiast, no tak, jakby tyle chyba, jeżeli chodzi o materiał w tym tygodniu. Jeżeli macie jakieś pytania albo chcielibyście się z nami skontaktować, to oczywiście zawsze możecie pisać na różnego rodzaju platformach, które staramy się odwiedzać rzadko, bo rzadko. A w tym tygodniu, czyli jak już zobaczycie ten odcinek, to już to będzie, otwieramy kanał Discord. I jeżeli, ponieważ od jakiegoś czasu używamy Discorda, jeżeli akurat się tak zdarzy, że nie Dictionary, Discord. Jeżeli się tak zdarzy, że macie Discorda i na przykład będziecie chcieli pogadać, a my będziemy na kanale, to wtedy śmiało piszcie do nas i może się zadzwonimy nawet, żeby poodpowiedzieć na jakieś wasze pytania, albo może byście chcieli nam coś opowiedzieć. I to tak, i Discord będzie nazywał się Produktowanie, tak jak wszystko wokół tego projektu. Dobra, na razie się rozłączam. W tym tygodniu pojawi się jeszcze jeden odcinek zaległy za tydzień zeszły. Dużo rzeczy się nałożyło i jakoś z jednej strony trudności technologiczne nie pozwalały mi tego nagrać tak, jak bym chciał, a z drugiej strony no po prostu życie. Mam nadzieję, że drugi odcinek sprawnie pojawi się w internecie. Tymczasem życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się w kryzysie i do zobaczenia po drugiej stronie już wkrótce. Pozdrawiam.